Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Dzisiaj rozmawiamy o inwestowaniu w siebie, a konkretnie o inwestycji w mental health. Moją gościnią jest Małgorzata Furtek. Małgorzata jest menedżerką z wieloletnim stażem w wielu obszarach, od operacji przez obsługę klienta po troskę o dobrostan pracowników. Tworzy pionierskie rozwiązania w zakresie strategicznego zarządzania potencjałem kadr i programy poprawy dobrostanu pracowników. Obecnie skupiona na działach BHP, Wellbeing i Mental Health w Santander Bank Polska na stanowisku dyrektorki BHP i Wellbeing.
Dzień dobry, Małgorzato. Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się wziąć udział w dzisiejszej rozmowie i że od takiej ekspertki jak ty dowiemy się o dobrostanie pracowników, dowiemy się o tym, jak o niego dbać i też porozmawiamy w ogóle, jaka jest jego kondycja.
Witam serdecznie, Magdo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Temat niezwykle interesujący, ale jak patrzeć na statystyki, to trochę też smutny, biorąc pod uwagę perspektywę tego, co się dzieje w Polsce. Jak zastanawiałam się zawsze, jak wygląda z tym dobrostanem, to takie trzy obszary zawsze przychodzą mi na myśl. Wyzwania, które mamy w zakresie stresu, depresji, która towarzyszy wielu osobom u nas w Polsce. A jeżeli chodzi o pracowników, to wypalenie zawodowe. Też ostatnio spotkałam się z takim sformułowaniem jak wypalenie rodzicielskie, którego osobiście bardzo nie lubię, ale też spotykałam się nawet z takimi wyzwaniami, które obecnie mamy. Każdy z nas może łatwo sobie wejść na internet i poszukać informacji i te statystyki nie wyglądają dobrze. Ja na potrzeby naszego spotkania pozwoliłam sobie kilka liczb przygotować, żeby słuchaczom uświadomić powagę sytuacji. Ostatnio były takie badania People at Work z tego roku, które pokazują, że blisko co piąty ankietowany Polak twierdzi, że codziennie w pracy doświadcza stresu. A 20% twierdzi, że odczuwa go tak naprawdę 1-3 razy w tygodniu. Więc patrząc na taką statystykę, średnio 60% Polaków odczuwa stres. To, co mnie szczególnie smuci, to to, że jeżeli na przykład porównać dane dotyczące Polek i Polaków, to więcej stresują się kobiety. Dlaczego? Ponieważ mam trochę więcej z tych wymagań w stosunku do kobiety. Obraz bizneswoman w mediach, perfekcyjnej pani domu, matki, kochanki, partnerki, sprzątaczki i wiele, wiele innych ról.
To prawda.
I cieszę się, że mogę tutaj być i na ten temat też porozmawiać. Jeżeli chodzi o depresję, to przed pandemią takie statystyki było, że około 1,5 miliona Polaków cierpiało na depresję. To są takie dane potwierdzone. Mhm. Natomiast te liczby się podwoiły obecnie, więc to też jest...
Na pewno wpływ pandemii też, ale nie tylko pewnie. Zwiększone tempo pracy, życia w ogóle, prawda?
Wydaje mi się, że każdy z nas myśli o stresie, że stres to jest taka, taka silna sytuacja, że coś musi się zdarzyć trudnego, ale tak naprawdę w mojej ocenie z takim stresem, z którym mamy obecnie do czynienia, to są takie codzienne utrapienia. Mhm. I te codzienne utrapienia to jest to, że codziennie zdarza się jakaś sytuacja. A tak naprawdę od 2 lat mamy do czynienia z tymi codziennymi utrapieniami i one powodują, że my odczuwamy stres. I nad tym warto chyba dzisiaj porozmawiać, żebyśmy się zastanowili, jak dbać o to, żeby w jakiś sposób każdy z nas może ten stres redukować.
No właśnie, bo przede wszystkim większość tygodnia, większość naszego dnia spędzamy w pracy, więc ten stres na pewno związany jest też z sytuacjami w pracy, czy to, nie wiem, z przełożonymi, czy z osobami z zespołu, czy po prostu jeszcze są jakieś różne sytuacje, których pewnie można by było dużo wymieniać. I zastanawiam się, bo tutaj jest bardzo taka trudna rola pracodawców, którzy w pewien sposób muszą być świadomi tych statystyk, muszą wiedzieć, co się dzieje, ale też muszą jakoś spróbować temu przeciwdziałać. no bo ostatecznie no, pracownik, który jest zestresowany, na pewno jest mniej wydajny i no i jest też dla firmy w dłuższej perspektywie czasu po prostu, no jest to duże brzemię tak naprawdę.
Tak jakbyś wyciągnęła ze mnie tą informację, ale zdecydowanie tak. Ja mam przyjemność tak naprawdę od 2 lat w Santander Bank Polska zajmować się tematyką dbania o ten dobrostan. Różnie nazywam well-being, dobrostan, dobre samopoczucie. Ale tak naprawdę ważne jest w pierwszej kolejności, żeby poznać, co dla pracowników znaczy te dbanie o zdrowie psychiczne, fizyczne. U nas jeszcze tak naprawdę mamy 4 filary dbania o well-being pracowników i trochę są oparte na definicji zdrowia według WHO, czyli to jest zdrowie fizyczne, psychiczne, takie społeczne, które my nazywamy jako udane relacje, ale z racji tego, że pracujemy w banku, instytucji finansowej, czyli dla nas jeszcze jest taki 4. filar, edukacja finansowa, bo nie ukrywam, że na ten nasz well-being także sytuacja finansowa, ten budżet domowy,
tak.
Bo tu nie chodzi o to, żeby każdy z nas ten well-being to jak inwestować, tylko jak zadbać o ten budżet domowy i tutaj też ten obszar jest przez nas w jakiś sposób opiekowane. Natomiast w ramach tych 4 filarów zawsze staramy się w pierwszej kolejności dowiedzieć, co dla pracownika znaczy well-being obecnie. Ja miałam przyjemność w tamtym roku zorganizować takie warsztaty. Zrobiłam te warsztaty z pracownikami, z menadżerami, a także z reprezentantami naszego HR-u. I zadawałam pracownikom pytanie, co dla was znaczy well-being? I dostałam ciekawe takie informacje, że podzielone to zostało na takie 4 obszary, że po pierwsze dla nich w pierwszej kolejności ten well-being to była taka harmonia życia prywatnego i domowego, ten spokój, że mogę o godzinie 16, 17 wyłączyć ten laptop, tudzież wyjść z oddziału i zamknąć tak jakby obszar pracy, tak, że to był pierwszy punkt. Drugi obszar, który dla nich był istotny, to, że mamy te inspiracje, które my jako pracodawcy dajemy pracownikom, inspiracje na temat jak dbać o zdrowy sen, jak dbać o dobre odżywianie, zdrowie fizyczne, różne takie webinary, podcasty, które organizujemy dla pracownika, to jest fajne źródło inspiracji, ale fajnie, żeby też pracownicy inspirowali się nawzajem i budowali zdrowe, fajne relacje. Te relacje były pokazane jako 3. obszar, że dla nich są bardzo ważne. Natomiast też bardzo istotny był obszar bezpośredniego przełożonego. Czyli przykład idzie z góry, przykład idzie do przełożonego. To przełożone ma wpływ na tak jakby rozłożenie trochę pracy mojej, na ten poziom stresu. Także przełożony jest tym role modelem, jeżeli chodzi o codzienne działania. I wydaje mi się, że te 4 obszary, czyli tak harmonia, takie inspiracje w codziennej pracy, jak dbać o ten well-being, udane relacje, a także dobry przełożony, który wpływa na tą atmosferę, w jaki sposób wpływają na ten całościowy well-being. Ale na końcu jest jeszcze taki 5. element, który ja ze swojej strony mogłabym dodać, że my jako pracodawca możemy pracownikom dawać narzędzia do tego, żeby lepiej dbać o swój well-being. Natomiast na końcu to od pracownika zależy, czy te narzędzia wykorzysta, czy nie.
Czy będzie... Tak, czyli kwestia takiej motywacji pracowników, ale też tak naprawdę po prostu ich decyzji, tak? Czy na ile oni w ogóle zdecydują się podjąć te wyzwania, czy takie może skorzystać z tego bardziej, co oferuje firma?
Tak, ze względu na to, że niektórzy pracownicy uważają, że to oni sami zadbają o swój well-being i nie potrzebują pracodawcy. I mają oczywiście do tego prawo, a część to też zależy od tego, że jak pracownik nie wchodzi nawet na informacje i nie korzysta z tych informacji, które są udostępniane przez pracodawcę, no to trudno, żeby coś się w jego życiu zmieniło, tak?
Tak.
Więc bardzo ważne jest zaangażowanie ze strony pracownika, żeby w ogóle móc coś zmienić. I to też wydaje mi się, że jest jeden z istotnych punktów.
To rozwijmy może temat tego przełożonego, bo to wydaje się bardzo interesujące, bo to też jest duże, wydaje mi się, brzemię które spoczywa na takiej osobie dowodzącej zespołem czy jakimś danym działem, ona musi pokazywać przykład pewnie nie tylko w pracy, ale też trochę w życiu osobistym.
Tak, zdecydowanie. I kolejne badania pokazują, że bardzo często, i niestety jest to smutna informacja także, kobiety, które są menadżerami, rezygnują z bycia menadżerem ze względu na to, że nie dają, ten poziom stresu jest dla nich za wysoki. Więc warto w mojej ocenie w pierwszej kolejności jako przełożony zadbać o swój well-being, i pamiętać o tym, że żeby, tak jak lecimy samolotem, to w pierwszej kolejności sobie nakładamy maskę, a dopiero później osobie, która z nami leci. I tak samo jest w życiu zawodowym, że trzeba pamiętać o tym własnym well-beingu. Natomiast w jaki sposób można zadbać o pracownika? Ponieważ ten stres, który pracownik odczuwa bardzo często, jest generowany przez nas samych, tak? To, co ja robię, nie tylko jako dbając o programy w organizacji, ale także mając swój zespół, to pamiętajmy o tym, żeby doceniać się nawzajem, doceniać pracownika. Doceniając pracownika, budujemy jego zasoby. A jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem to jest umiejętność wykorzystywania zasobów, które mamy. Nabierania perspektywy do sytuacji, która jest stresowa. Czy na tą sytuację mamy wpływ, czy nie mamy wpływu? Uświadomienie pracownikom, w jaki sposób mogą sobie radzić z tymi, emocjami, które nam towarzyszą. To, co ja też robię, to jak wiem, że w danej sytuacji będę miała trudne jakieś sytuacje, to staram się zaplanować tego dnia jakieś pozytywne momenty. Czy to, że planuję jakieś spotkanie ze znajomymi po pracy, czy na przykład to, że o godzinie, nie wiem, 15 będę piła swoją ulubioną kawę, którą bardzo, bardzo lubię i też jestem uzależniona od czekolady, ale to są takie pozytywne momenty w ciągu dnia, żeby czasami warto po prostu zatrzymać się na chwilę i nabrać perspektywy do danej sytuacji. I tego zachęcam każdego menadżera. A jeżeli chodzi o dbanie o ludzi, to dawanie im poczucia, że mają prawo do błędu. Nie ma osoby, która nie popełnia błędu i warto na spotkaniach z pracownikami o tym rozmawiać, tak? Warto celebrować i sukcesy, ale może warto też celebrować porażki, ponieważ nie ma sytuacji, że porażka w życiu nie wystąpi, ale gdy pracownik wie o tym, że ma prawo i do sukcesu, i porażki, to będzie się trochę mniej stresował. Jak będziemy doceniać pracownika, być uważni na niego, to tak jak powiedziałam, budujemy jego zasoby, ale to, co też mówili ludzie na tych warsztatach, o których wspomniałam na początku, to żeby menadżer był po prostu człowiekiem. Nawet takie codzienne spytanie, co tam u ciebie? Celebrowanie wspólnie urodzin albo takich małych rzeczy, żeby dowiadywać się na przykład, co w danym momencie się u danego pracownika ważnego dzieje. Taka uważność na drugiego człowieka, ale bardzo ważne, uważność też na siebie. Ponieważ zachęcam wszystkich słuchaczy tutaj, żeby pamiętając o innych, byli wdzięczni też za to, co sami zrobili danego dnia, tygodnia, miesiąca i doceniali to, co swoje sukcesy, a na porażkach po prostu, żeby się uczyli, no bo każda porażka niesie naukę, czego nie robić w przyszłości. Tak należy do niej podchodzić.
No właśnie, tak sobie myślę, że to jest trudne, żeby pamiętać też o sobie w tym wszystkim, bo możemy, jak mamy większą organizację i tyle osób, z którymi powiedzmy zarządzamy, no to wtedy pamiętamy o Kasi, Oli, Małgosi, a nie pamiętamy o sobie tak naprawdę, prawda?
Nie, właśnie to jest takie wyzwanie.
To jest trudne.
To jest dość trudne, szczególnie my, kobiety, mamy z tym wyzwanie, ja tak patrzę ze swojej perspektywy, że ja musiałam się tego nauczyć i zaczęłam od takich małych kroków, żeby na koniec dnia powiedzieć do siebie, Gosiu, to z czego jesteś dumna? Co dzisiaj zrobiłaś takiego, z czego mogłabyś być zadowolona? Na przykład mam też dwójkę dzieci i stwierdziłam, od małego chcę je nauczyć tego, żeby one doceniały to, co zrobiły. I na przykład mamy taką tradycję, że wieczorami przy kolacji pytam się, no to z czego jesteś dumna? Do mojej córki i do mojego syna. Mój syn to w ogóle nic, mamo, nie zrobiłem, nic kompletnie. Więc się śmiałam nawet, tak jak w szkole, a czy byłeś punktualny na wszystkich lekcjach? Tak, no to super. Mhm. Tak uświadomiłem, że takie małe rzeczy, nie muszą być duże rzeczy. Taką perspektywę mam, że ludzie widzą swoje takie błędy, czego nie zrobili, a takie rzeczy, które zrobili, osiągnęli, uważają jako coś oczywistego. To nie jest oczywiste.
Dużo od ciebie wymagają i to pewnie dlatego.
Ogólnie my mamy taką tendencję do wymagania od siebie bardzo dużo, więc zachęcam do takich małych kroków właśnie, doceniać siebie, być uważnym, doceniać siebie codziennie i w ten sposób budować swoje te zasoby, tak? Patrzeć, jakie ja mam umiejętności, ale my nie musimy wiedzieć wszystkiego, nie musimy mieć kompetencji we wszystkich obszarach. Spójrzmy w najbliższym swoim otoczeniu, jakie kompetencje i umiejętności mają koledzy, koleżanki i miejmy odwagę prosić o pomoc, bo proszenie o pomoc to nie znaczy, że ja jestem słaba, że ja czegoś nie wiem, nie umiem, to znaczy, że znam swoje umiejętności, możliwości i chcę korzystać z zasobów też moich kolegów i koleżanek, tak? I zachęcam też innych, że jak ktoś z czegoś nie umie, może przyjść do mnie. I to też jest takie budowanie środowiska i takiego relacji, no które wracam do punktu, który mówiłam, że też było wspomniane, że dobre relacje, dane relacje są kluczowe w organizacji. Dbając o te relacje, na przykład ostatnio w Santanderze otworzyliśmy kluby zainteresowań, bo zależy mi na tym, żeby oprócz tego, że ludzie będą dzielić wspólne pasje i tam jest 12 klubów, tam szachy, triatlon, gotowanie, do którego osobiście się zapisałam, ale są różne, nawet rękodzieło, ogrodnictwo, natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie pracownicy mogli budować relacje z ludźmi z całej Polski poprzez poznawanie się nawzajem, też tworzą takie swoje inne zasoby w naszej organizacji, a relacje w tym świecie, gdzie bardzo dużo osób pracuje zdalnie, ta praca i ta pandemia bardzo wpłynęła na nasze takie życie społeczne, w mojej ocenie jest niezwykle istotna. I warto o to dbać i zachęcam każdą z firm, która na przykład zastanawia się, jakie działania mogliby robić, jeżeli chodzi o budowanie takiego dobrostanu, zastanawiać się, co można zrobić i często to są działania bezkosztowe, bo to nie wymaga ode mnie jakoś zatrudnienia firmy, to nie wymaga ode mnie tworzenia jakiejś dużego budżetu, to jest stworzenie przestrzeni dla ludzi, do tego, żeby budowali społeczność wewnątrz organizacji, społeczność opartą na zainteresowaniach, pasjach, a to też jest jeden z filarów radzenia sobie ze stresem. Jeżeli ludzie mają zainteresowania, marzenia, cele, wiedzą, co chcą realizować, wpływa to bardzo na redukcję stresu.
No tak, czyli rzeczywiście też można powiedzieć, że osoby, które tworzą takie na przykład kręgi, no to trochę są też liderami, czyli też zaczynają zauważać w sobie na przykład nowe kompetencje, otwierają się na nie. Osoby, które uczestniczą, też mają poczucie przynależności, więc dla każdego tak naprawdę znajduje się jakiś taki, znaczy każdy może być spełniony po prostu w takim, tak jak mówisz, no dosyć prostym pomyśle, ale jednak nie spotkamy się wcześniej z tym, żeby wewnątrz firmy można było tak bardzo wyraźnie stworzyć grupy, które podejrzewam, że te grupy stworzyły się trochę same, po prostu po rzuceniu hasła.
Tak, tworzą się same i w ogóle pomysł wystartował tak naprawdę na początku lipca i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. I zachęcam do takich rozwiązań. Największym zaskoczeniem dla mnie w czasie warsztatu z pracownikami było to, że niektóre osoby nie mają pomysłu na to, co mogą robić po zakończeniu pracy. I taka możliwość rozmowy z innymi osobami, wchodzenia w jakieś totalnie nowe dla mnie zainteresowania, to też jest jakaś forma tworzenia nowych przestrzeni, nowych zainteresowań, hobby, pasji. To też są istotne, czy to w zakresie właśnie redukcji i niwelowania ryzyka, że wystąpi depresja, bo o stresie już tutaj dużo mówiłyśmy, natomiast wszystko jest ze sobą powiązane. Więc taka przestrzeń dla pracowników w tym zakresie też jest niezwykle w mojej ocenie istotna.
Mnie też zainteresowało, bo w wynikach badań pojawiła się harmonia jako taka potrzeba związana z wellbeingiem u pracowników. Jakbyś mogła trochę więcej powiedzieć, co to dokładnie oznacza?
Tak jak pracownicy tam wypowiadali się, to harmonia to był właśnie taki spokój, taki komfort, taki work-life balance, który często słyszymy. Czyli jestem w stanie oddzielić swoje życie prywatne od życia zawodowego. Natomiast ten obszar w mojej ocenie w dużej mierze zależy od pracownika. Co my jako organizacja mogliśmy zrobić, żeby w jakiś sposób wesprzeć pracownika w tym, żeby to taką harmonię budować, to uruchomiliśmy taki program jak emocjonalne BHP, gdzie omawialiśmy podstawowe emocje, tak? Jedną z kompetencji przyszłości, czyli inteligencję emocjonalną. Omawialiśmy każdą z emocji, co tydzień powstawał inny podcast, do tego podcastu był artykuł, infografika, ale też jako uzupełnienie radzenia sobie z emocjami było też tematyka dotycząca stawiania granic. Co rozumiemy poprzez stawianie granic? To, że jak dostanę zaproszenie na spotkanie, zadaję pytanie, jaki jest cel obecności mojej na tym spotkaniu. Jak dostaję jakieś zadanie, to analizuję, czy jestem w stanie to zadanie wykonać w dniu dzisiejszym, czy to zadanie może poczekać do dnia jutrzejszego. To nie jest szeroko rozumiana asertywność, czy wszyscy uważają, że to jest nie, tylko to jest stawianie granic i odpowiednia priorytetyzacja zadań, żeby niwelować kolejne ryzyko, które widzę obecnie w organizacjach, czyli obciążenie pracą. A na to obciążenie pracą w pierwszej kolejności wpływa ilość zadań, które mamy. To, że w czasie pandemii liczba spotkań podwoiła się dwukrotnie, ze względu na to, że bardzo dużo jest teraz spotkań w formie online.
No tak, i mogą być co chwilę praktycznie, bo siedzimy po prostu przed komputerem.
Siedzimy przed komputerem i często nawet słyszę tak, że niektórzy mają dwa spotkania w tym samym czasie. I to jest właśnie kwestia stawiania granic, na które spotkanie jest cel, żebym się wdzwonił, na które spotkanie moja obecność po prostu nie będzie potrzebna. Stawianie granic co do ilości zadań, które jestem w stanie zrealizować w danym dniu, to są obszary, które też wymagają trochę takiej edukacji, w jaki sposób mogę świadomie dbać o ten swój wewnętrzny dobrostan, taki kontrolę mojej codziennych zadań, które muszę realizować. I to wpływa na ten trochę work-life balance, tak?
To też jest ciekawe bardzo, bo mam takie poczucie, że wielu pracownikom trudno jest oddzielić ten moment zakończenia pracy od życia prywatnego, szczególnie jeżeli pracujemy na takim hybrydowo albo po prostu zupełnie zdalnie w domu, no to wiadomo, jakby to, nie wiem, kwestia jakiegoś innego ubrania się, czy no są takie nawet psychologiczne zagrywki, że tak powiem, które polegają na tym, żeby trochę się dostosować do tego, że jednak jesteśmy w tej pracy.
Ja się śmieję, że teraz takie wyzwanie dla pracodawcy to jest tak, żeby pracownikowi, który jest w domu, dać poczuć się, jakby był w biurze, a pracownikowi, który jest w biurze, żeby dać poczuć się, jak jest, jakby był w domu.
O, to jest chyba bardzo dobre określenie tego, o czym rozmawiamy, tego właśnie well-beingu. Budowanie mindsetu po prostu jeszcze.
A propos pracy zdalnej, to też moje takie jest ostatnio często określenie, że dla mnie praca zdalna jest jak czekolada, którą, jak już wspomniałam, bardzo lubię, ale czekolada w dużych ilościach, no nie do końca jest zdrowa.
No tak.
I tak samo uważam, jeżeli chodzi o pracę zdalną, bo to, czym w tym spotkaniu rozmawiałyśmy, jednak te relacje, ten kontakt z ludźmi, wychodzenie z domu, interakcje z innymi osobami, bo pracując z domu mamy cały czas interakcje w formie online, a jednak forma stacjonarna, że się widzimy, nawet to, że jedziemy do biura i wychodzimy, po prostu dajemy różne bodźce dla naszego umysłu, są bardzo stymulujące i powodujące, że jesteśmy po prostu bardziej kreatywni. Natomiast trzeba to też pogodzić z tą nową rzeczywistością, że praca zdalna obecnie nie jest traktowana jako benefit, tylko jest traktowana trochę jako taki przywilej pracownika, żeby móc pracować z domu. I grunt to, żeby znaleźć dobry balans i znaleźć takie rozwiązania, żeby i pracodawca, i pracownik byli z tego odpowiednio zadowoleni.
No właśnie, ale pamiętam, że rozmawiałyśmy jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem o tym, że bardzo zachęcasz pracowników do tego, aby ruszali się, czyli nie korzystali tak bardzo z narzędzi elektronicznych, tylko rzeczywiście, żeby ten well-being też gwarantował trochę takie odświeżenie, trochę takie rzeczywiście zapomnienie o pracy poprzez na przykład ruch na świeżym powietrzu, poprzez takie aktywności, które może nie są takie bardzo popularne.
Tak, zdecydowanie jestem w tej grupie osób, które widzą ryzyko uzależnienia behawioralnego, które teraz nam towarzyszy. Sama mam podejrzenie, że jestem uzależniona od telefonu i lubię śledzić ten LinkedIn, Facebook i inne social media. Łatwo to sprawdzić, niech każdy zada sobie pytanie, jak szybko, budząc się rano, sięga po telefon, a ile czasu przed pójściem spać, to można sprawdzić bardzo łatwo. Czy na przykład pół godziny, godzinę, czy dwie godziny jest to ostatni moment, kiedy zaglądamy do telefonu, zanim pójdziemy spać.
Czy minuta?
Czy minuta, czy to jest pierwsza, ostatnia właśnie rzecz, którą robimy w ciągu dnia. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest taka, że sięgamy i w tym przypadku, no to jesteśmy na pierwszej drodze do tego uzależnienia. A uzależnienie behawioralne działa dokładnie tak samo jak inne uzależnienia i wcale nie jest dla nas zdrowe. Więc planując jakiekolwiek rozwiązania, w dużej mierze staram się i szukam takich rozwiązań, żeby zachęcić ludzi do pozostawiania sprzętu, bo to też wpływa na formę odpoczywania z naszej strony. Teraz robiliśmy takie przypomnienie dla pracowników, dlaczego warto brać urlop, ale kiedy urlop jest urlopem takim, że odpoczywamy. Wtedy, kiedy robimy zupełnie coś przeciwnego, niż jak robimy w pracy. Czyli jeżeli większość z nas w pracy siedzi przed laptopem i cały czas patrzy na blisko w ekran, to jeżeli jest na urlopie i siedzimy przed telewizorem, oglądamy różne seriale, no to nie jest to najlepsza forma odpoczynku. Najlepszą formą odpoczynku robić jest pójść do lasu, pójść na spacer, odejść i patrzeć w dal, robić takie proste rozwiązanie, robić zupełnie coś innego niż robimy w pracy. Zachęcam też, jeżeli na przykład ktoś już wykorzystał swój urlop, to nawet w ciągu dnia robić sobie krótkie przerwy, żeby odejść na chwilę od laptopa, wstać, spojrzeć w okno, poruszać się. I też taki kolejny mały krok, zanim zaczynacie pracę, zachęcam do tego, żeby to stanowisko pracy odpowiednio przygotować, bo to, gdzie siedzimy, jak siedzimy, w jakiej pozycji siedzimy, też ma wpływ na to, jak po tych 8 godzinach pracy się czujemy, więc tutaj mi się tutaj czapka BHP-owca włączyła, ale to jest naprawdę bardzo istotne. I picie wody. Udowodnione, że ta woda naprawdę wpływa na energię, na to, jak myślimy. Więc ja na przykład mam wyzwanie z tym, że ja ciągle zapominam o piciu wody, więc moją metodą jest, że zanim zaczynam pracę, stawiam sobie po prostu koło swojego stanowiska dzbanek z wodą, bo wtedy wiem, że na pewno będę pamiętała. Jeżeli tego nie zrobię, no to w maratonie różnych spotkań po prostu o tym zapominam, więc warto taką profilaktykę codzienną też stosować.
No tak, to są takie w sumie proste rzeczy, które nam pozwolą.
Każdy z nas może zrobić. To jest no taki, właśnie. Ja zawsze tak mówię, że nie trzeba od razu robić maratonu. Wystarczy robić takie małe kroki i naprawdę one wpływają na nasze samopoczucie. I zachęcam też wszystkich do tego, żeby pamiętali o regularnym śnie. Depresja, pierwsze rzeczy, które, jeżeli osoba cierpi na depresję, bardzo ważna jest wtedy aktywność fizyczna, to żebyśmy regularnie wykonywali jakiekolwiek ćwiczenia, bo ćwiczenia wpływają na pozytywną stymulację naszego organizmu i fizjologii naszego organizmu. A druga rzecz to jest sen, regularny sen i odpowiednia ilość godzin tego snu, bo to nie chodzi tylko o to, że chodzimy spać o tej samej godzinie, ale chodzi o to, żebyśmy spali też odpowiednią ilość godzin. To i zdrowe odżywianie. Tak? Odżywianie, to co jemy, podoba mi się to określenie, że to co jemy, to wpływa trochę na to, jak się czujemy. I ważne, żeby osoby dopasowały tą dietę do siebie, tak? No bo każdy jest inny, każdy ma trochę inne potrzeby i każdy ma trochę inne alergie teraz, więc ważne, żeby tą dietę dostosować i to są takie proste rzeczy, ale jak trudne w realizacji.
Trudne i właśnie o ten trud chcę trochę zapytać. Jak udaje się Tobie, ale też w ogóle całej organizacji zmotywować pracowników?
Jest to wyzwanie, nie ukrywam. I to jest to, co powiedziałam na początku naszego spotkania, że my dajemy bardzo dużo narzędzi. Natomiast ja podkreślam, że finalnie od pracownika zależy, czy on z tych narzędzi skorzysta, czy nie. I to, co my możemy robić, to możemy o tym mówić, możemy to promować. To, co ja osobiście też w tym roku zaczęłam robić, to taką psychoedukację menadżerów. Robimy takie spotkanie raz w miesiącu z menadżerami, żeby mogli mieć takie konsultacje z psychologiem na temat takiej tematyki, z którą się spotykają, tak? No bo menadżerowie nie są psychologami. Oni nie dostali takiej wiedzy, jak na przykład rozpoznać, nie wiem, depresję u pracownika, a teraz nawet są jeszcze cięższe tematy niż depresja, bo mamy coraz więcej samobójstw w Polsce i to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie, bo statystyki są drastyczne, szczególnie u osób młodych. Możemy się kiedyś na ten temat spotkać. Więc taka psychoedukacja menadżerów, bo ten menadżer bardzo często jest tym role modelem dla tych pracowników. Ale nie chciałabym, żeby to było na zasadzie, że coś menadżer musi.
No właśnie, żeby też nie był przytłoczony
tak,
tym.
Tak, ponieważ on też odczuwa stres.
To prawda.
Ale pokazywanie, dlaczego warto pewne rzeczy robić i jak, jeżeli na przykład osoba wprowadzi takie drobne rzeczy, tak jak mówiliśmy, że to nie są duże rzeczy, ale mają ogromny wpływ i na właśnie poczucie tego obciążenia pracą i na ten stres pracownika, no bo ten stres często my sami generujemy, to jest w naszej głowie, ale też wpływa na efektywność. A takim moim celem, o którym zawsze podkreślam, nie zależy już, że pracownicy, którzy przychodzą do firmy, z którą pracuję, przychodzili i byli szczęśliwi. Mi zależy na tym, żeby pracownik otwierając laptopa albo idąc do oddziału, był zadowolony z tego, że zaczyna tą pracę, bo będzie pracował z ludźmi, których lubi, będzie pracował z szefem, do którego ma zaufanie i może na nim polegać, będzie pracował w organizacji, która daje przestrzeń na sukcesy, ale rozumie porażki no bo która docenia. I to jest też to są wartości naszej organizacji, które budujemy i wartości w mojej ocenie, to nie jest tak, że ja powiem o tych wartościach, tylko się po prostu ma i realizuje w codziennych zadaniach. Wydaje mi się, że to są takie istotne rzeczy, na które warto po prostu zwracać uwagę.
A co mogą w takim razie zrobić małe firmy, które chciałyby zadbać o well-being swoich pracowników?
Bardzo fajne pytanie, dziękuję Ci bardzo. Trzeba pamiętać, że nie każde rozwiązanie musi być rozwiązaniem, które generuje koszty. Ja bym zachęcała małe firmy do tego, żeby poznała potrzeby pracowników w pierwszej kolejności. Czasami warto spytać, co dla Was jest ważne. Może się okazać, że na przykład możliwość, żeby w piątek wyjść o godzinę wcześniej z pracy. To godzina wydaje się niewiele, ale bardzo często okazuje się, że to jest ogromna wartość dodana dla tego pracownika. Takie rzeczy jak codziennie docenianie, codziennie mówienie pracownikowi, czymś jest dobre, coś zrobił dobrze, dbanie, dużo mówiliśmy na temat stresu, ale to w dużej mierze pracodawca ten stres generuje. Zwrócenie uwagi, jakie sytuacje dla pracowników są stresujące. I tak rozłożenie pracy albo rozmawianie o tych sytuacjach, żeby pracownik mógł poczuć się bezpiecznie i redukować ten stres pracownika w dniu codziennym. Wszystkie te rzeczy są takimi rzeczami, które w sumie nie generują kosztów. Oczywiście są też rozwiązania, które te koszty generują. Na przykład można zorganizować wsparcie psychologiczne dla pracownika, że w sytuacji kryzysowej ma dedykowane możliwość zadzwonienia do psychologa. Są te karty, które benefitów i innych, które są dostępne na rynku, ale z perspektywy takiego realnego dobrostanu dla pracownika, w mojej ocenie jest to bieżąca i uważność na pracownika w dniu codziennym. Docenianie, dziękowanie i dbanie o ten poziom stresu, a także obciążenie pracą, którą pracownik ma w ciągu dnia.
No właśnie, to też bym tak dodała, że może osoby, które prowadzą swoje firmy, nie zawsze są uważne, nie zawsze są obecne, no bo wiadomo, jak to jest, prowadząc swoją firmę, ma się bardzo wiele rzeczy na głowie i często nie myślimy o tym, że może ten pracownik potrzebuje motywacji, może potrzebuje nawet godziny spotkania z nami, więc nawet od takich prostych, powiedzmy, rzeczy warto pewnie zacząć.
Może na przykład raz na kwartał wspólne wyjście i celebrowanie jakichś sukcesów, a także prawdą jest to, że to przełożony jest i szef na przykład firmy jest takim role modelem trochę,
tak,
o dbanie o well-being i warto spojrzeć trochę w lustro, jak my sami dbamy o to i jaki wzór dajemy dla pracowników.
Dokładnie tak. No dobrze, no to dzisiaj porozmawiałyśmy po pierwsze, jak zmotywować tych pracowników, jakie są potrzeby w ogóle związane z well-beingiem i też chciałyśmy wskazać takie metody, które są w sumie dosyć proste, jeżeli chodzi o możliwość nawet przekopiowania ich w waszych organizacjach, ale na pewno o tyle trudne, że po prostu trzeba chcieć, żeby zacząć i od tego po prostu chyba zawsze bo narzędzi jest bardzo dużo, tak jak mówimy, ale to po pierwsze założyciel firmy, czy pracodawca, czy to menadżer, to każda z tych osób po prostu musi po pierwsze pokazywać wzór, ale po drugie też chcieć to wprowadzać u siebie. Natomiast dlaczego warto? Warto na pewno dlatego, że pracownicy zadowoleni to są pracownicy, którzy są wierni organizacji, którzy też mają poczucie odpowiedzialności, którzy w dłuższej perspektywie patrzą na swój rozwój w tej organizacji. Co jeszcze? Myślę, że...
Więc co ja bym dodała jeszcze, to jest udowodnione, że są zdecydowanie bardziej kreatywni i efektywniejsi.
No właśnie, czyli też wpływa to na wyniki firmy.
Tak, zdecydowanie. Jest wiele badań potwierdzających, że szczęśliwy pracownik jest efektywniejszy.
No tak, wydaje mi się, że to już w ogóle jest najlepszym argumentem, żeby w ogóle o well-being zadbać. Zastanawiam się, czy możemy jeszcze wskazać jakieś ciekawe kroki, w jaką stronę wy chcielibyście jeszcze iść jako organizacja, żeby zapewnić większy jeszcze dobrostan pracowników? Czy na przykład zwracacie uwagę teraz bardziej na pracowników na pracy zdalnej? Czy jeszcze coś takiego badacie, jakiś obszar, w którym można by było zadziałać?
To mogę się podzielić planami, które mam na najbliższe pół roku. To tak jak tak powiedziałam, teraz uruchomiliśmy te kluby zainteresowań i na pewno będziemy to promować, natomiast kolejną rzeczą, którą będę chciała zaopiekować, to edukacja finansowa dla pracowników, ale jak zadbać o ten budżet domowy i taką poduszkę finansową z perspektywy inflacji, którą mamy, jak na przykład jak to jest z tym kredytem mieszkaniowym, hipotecznym, to w co warto inwestować, a w co nie. Bo mimo tego, że pracujemy w banku, to nie znaczy, że wszyscy są po finansach i bankowości.
Tak.
I o ten budżet domowy, szczególnie po wakacjach, kiedy trochę tego pasa trzeba zacisnąć. No i kolejnym obszarem, na którym będę chciała się skupić, to na pewno budowanie odporności psychicznej. Tak jak zrobiliśmy taki cykl programów o emocjonalnym BHP i o tych emocjach, to teraz będziemy chcieli trochę taką psychoedukację dla pracowników w obszarze to, jak zadbać o tą odporność psychiczną, jak każdy z nas ma wpływ na to, żeby z tym stresem sobie w życiu codziennym radzić.
Brzmi bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że ja osobiście będąc pracownikiem na pewno bym skorzystała, bo są to aktualne przede wszystkim tematy, o które wszyscy pytamy, a w sumie ciężko jest znaleźć takie prawdziwe, wiarygodne informacje, więc brzmi bardzo ciekawie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i odsyłam do dobrych praktyk, do przesłuchania też, może jeszcze ponownie wysłuchania tego, jakie można wprowadzić rozwiązania, bo wydaje mi się, że ten well-being to jest na pewno trochę może worek bez dna, bo tego można wymyślić dużo i to jest tutaj kwestia też popisu kreatywności firm, ale wydaje mi się, że jest to przede wszystkim bardzo, bardzo ważne i bardzo jest ważne, żeby o tym mówić, bo pracownicy to są nasze największe wartości w firmach i na pewno bez nich nie byłoby tego, dokąd zmierzamy, nie byłoby realizacji projektów i też ostatecznie nie byłoby tych wyników, o których powiedzieliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.